Dobry wieczór, witam serdecznie w rozmowach w nocy.
Ha!
Tak trochę inaczej dzisiaj. 29 stycznia 2014 roku.
Ha!
Jesteśmy w barze. Jestem w barze dziś z wami, a dziś będzie ze mną... Nie będę sam w barze, bo zazwyczaj fajnie iść z koleżanką, z kolegą. Dzisiaj mam fajnego gościa, słuchajcie. Michał Witkowski. Polski pisarz i dziennikarz. Kończył polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim i jako doktorant prowadził ćwiczenia ze studentami. Nominowany do nagrody Paszport Polityki. A także, słuchajcie, był nominowany do innych rzeczy. Posłuchajmy, coś tam nawet zdobył, ha? Ja też zdobyłem Oscara. Mam prawdziwy złoty. Okej. Nominowany dwukrotnie do Nagrody Literackiej Nike w 2006 roku. Otrzymał Nagrodę Literacką w Gdyni w 2000 roku. Okej. Jego książki tłumaczono na wiele języków. Tak sobie skrócę tutaj. Bardzo wiele języków. Lubiewo, słuchajcie, zapamiętajcie ten jeden wyraz. W sumie dwa. Chciałbym, żebyście zapamiętali po dzisiejszym show. Okej. Lubiewo, bez cenzury, to jedna z... jedno z dzieł Michała, słuchajcie, które też doczekało się różnych interpretacji, o których możecie poczytać na jego stronie. Było Lubiewo, czyli Świat Ciot. Powstał spektakl teatralny w Teatrze Nowym w Krakowie na podstawie właśnie jego książki. Rewela, słuchajcie. Fragmenty możecie usłyszeć na jego stronie i sam Michał czyta, jest bardzo miło. Jeszcze jeden, słuchajcie, jest jeden jego utwór, który mi po prostu wpadł w serce od razu. Tutaj Dorwal, słuchajcie, taki kryminalik napisał, który też serdecznie wam polecam. A ja nie będę zajmował więcej czasu, bo słuchajcie, nie ma to jak rozmowa z prawdziwym, żywym Michałem Witkowskim, który to powie nam, co mu w duszy gra, a ja go będę pytał, jak zostać sobą, słuchajcie. Jak nie sprzedać się w tym dziwnym świecie, w którym podobno 85 osób ma majątek równowartości 3,2 biliona osób, czyli 50% społeczeństwa. Jak tu nie zwariować w takim świecie, w którym jest tak nierówno? Tak? Czy to prawda, że każdy ma swoją cenę? Może dzisiaj się dowiemy. No ja mam, mogę wam nawet powiedzieć za ile. Ale to troszeczkę później w programie. Trzymaj. A więc witam serdecznie w naszym studio. To jest taka przewaga, że ja cię widzę doskonale, ty mnie tak troszeczkę mało. Dzisiaj jesteśmy w barze, rozmawiamy sobie w barze i pozwoliłem sobie przedstawić ciebie naszym słuchaczom, a wcześniej także pozwoliłem sobie puścić kilka twoich kawałków z twojej strony tak, internetowej. Rewelacja, tak? Lubiewo.
Ja chciałem szczególnie pozdrowić tego słuchacza z Białorusi.
O, a ja go też serdecznie pozdrawiam i wyobraź sobie, że w te wakacje jadę go odwiedzić. To jest pierwszy słuchacz, którego chcę odwiedzić. Właśnie zrobiłem sobie wizę do tego dziwnego kraju i wybieram się tam właśnie w lipcu na tydzień, tak więc będzie miło.
Może być nieco inaczej niż w Ameryce, to muszę, wiesz...
Jestem przekonany, że będzie nieco inaczej, dlatego się tam właśnie wybieram, tak? Kraje Europy Zachodniej są trochę nudne. Okej, witam serdecznie jeszcze raz, Michał. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie. I cieszę się, jest z nami też kilku słuchaczy, kilkadziesiąt słuchaczy na czacie obecnych, którzy prawdopodobnie będą chcieli ci zadać pytania, a także później damy możliwość im, żeby zadzwonili ewentualnie podczas naszej rozmowy. A więc, dzisiaj taki dziwny temat wybrałem, być sobą. Nie wiem, czy to takie banalne trochę, co? Jak myślisz?
No wiesz, ja jestem specjalistą od bycia sobą, także...
To fajne, to się nie sprzedałeś jeszcze? Jak to jest?
Nie? To się, u mnie to się nie kłóci. Poza tym tak się zastanawiałem nad tym twoim wyrażeniem, bo powiedziałeś je już wcześniej, kiedy jeszcze kiedy rozmawialiśmy nie na offline, to pomyślałem sobie, że właściwie było kiedyś takie powiedzenie w Polsce, ale chyba w czasie, kiedy ciebie nie ma, ono zmieniło swoje znaczenie. To znaczy, a już na pewno nie jest takie pejoratywne, nie jest negatywne. Znaczy, nie ma tego takiego, powiedzmy, wiesz, że jak u Żeromskiego, wiesz, że pomiędzy sztuką a zaprzedaniem się.
Jasne, takiego... nie, już teraz chyba wszyscy powoli zaczynają rozumieć, że jednak ten market, no to jest to coś, co nas skarmi od czasu do czasu, no można się sprzedać.
A jak znaczy nawet... ja wiesz, bo ja jeszcze inaczej do tego podchodzę, bo ja podchodzę do tego tak, że usiłuję robić rzeczy na tyle popowe, żeby one się sprzedawały, ale jakby i tak będąc, powiedzmy, moje, nie? Będąc moją twórczością.
Jasne.
Czyli staram się, wiesz, robić coś takiego, jak robią filmy. To znaczy, że jednocześnie to ma być, wiesz, i fajne, i ma przynieść reżyserowi, powiedzmy, jakąś tam satysfakcję i jednocześnie ma się to sprzedać, bo musi, bo są multipleksy, bo są, wiadomo, nie?
Jasne, no z czegoś trzeba żyć i może tutaj właśnie...
Nie tak, że ja tutaj piszę jakieś, wiesz, poezje trudne czy coś, a tu osobno idę, robię coś na sprzedaż, tylko jakby to jest razem. To, co robię, jednocześnie się sprzedaje.
No fajne, no bo to też tak nie można za trudno. Czasami ja nie wiem, sięgam do tych jakichś nie tyle polskich klasyków, no współczesnych, ile po prostu czasami ludzie u nas się mówi, że overdo it, za dużo robią, tak? Za ciężko robią. To jednak musi mieć troszeczkę no, ludzkiego wymiaru. No nie każdy będzie czytał między linijkami tak ciężko, czy szukał symbolu w każdym, nie wiem, geście, tak? No, trzeba dla ludzi. Ja lubię to, co usłyszałem. Powiem szczerze, że dopiero powoli zapoznaję się z twoją twórczością, ale to, co widzę, to jak tutaj kolega jeden na czacie określił, że mocne, fajne, takie żywe.
Wiesz, to jest też tak, że ja po prostu, gdybym nie starał się być zrozumiały, to nie miałbym czytelników. No a wiesz, czym jest literatura bez czytelników? Także wiesz, musisz zawsze patrzeć, jeśli ktoś nie chce być takim właśnie, wiesz, czytanym przez 5
jasne,
krytyków na krzyż, to musi zawsze patrzeć. No wiesz, to, że ja coś rozumiem w tej prozie, bo ja ją napisałem, to jest jedno, ale wiesz, czy ktoś inny to zrozumie jeszcze poza mną?
Nie, no warto jednak od czasu do czasu spojrzeć na tych ludzi. A powiedz, skąd u ciebie się to wszystko w ogóle zaczęło, ta pasja? Pierwszy raz, jak coś urodziłeś, kiedy to było? Ja wiem, że takie nudne pytania, ale ja bym zadał je, tak? Bo widzę, że tam...
Ja jestem pisarzem, w ogóle wiesz, to jest przypadek, to raz, a dwa, że to jest jedna z wielu jakby rzeczy, które ja mogłem robić, nie? Mhm. Ogólnie uważam, że jak ktoś ma talent, to on na początku nie jest skierowany na coś konkretnego, to równie dobrze może malować, może robić różne rzeczy. I w zależności od tego, jak go los pokieruje, taką rzecz robi, ale talent to jest ogólnie jakiś niepokój i energia, która na początku jeszcze może się we wszystkim wyładować, wiesz? I w związku z tym to, że ja zostałem pisarzem, to właśnie dlatego na przykład, bo nie zdałem do szkoły aktorskiej, bądź nie wyszło mi tam z czymś innym, nie? A tu akurat wyszło jakoś tak, wiesz, bo już byłem na tyle stary, że się uparłem, żeby to wyszło i wyszło, ale równie dobrze mogłem robić coś innego. Ważne jest to, żeby tą energię i ten niepokój, czy tam, co tam siedzi w artyście, żeby to jakoś wyzwalać.
Jasne,
wiesz, jak patrzę teraz patrzę na modę, to spoko, bo siedzę trochę w modzie ostatnio, to rzeczywiście równie dobrze, a nawet chętniej robiłbym modę i równie dobrze przez tą modę mógłbym wyrażać siebie i swój gust i swoją tożsamość i być sobą, jak chciałeś.
No outlet fajny, widziałem też na, powiem, no taka moja rola tutaj też, że ja staram się dowiedzieć jak najwięcej. Przeglądałem te wszystkie zdjęcia, które masz. Masz kilka stron facebookowych, chyba 3 naliczyłem, ale w tej jednej głównej, może byś podał nam URL, jeśli to... Facebook chyba, Michał, fashion, coś tam jest, jakiś wyraz fashion w środku.
Na pewno jest to Michał Witkowski Fashion, ale dokładnie. Jak ma...
To można zrobić w Facebooku. No, Michał tak? Witkowski Fashion, coś takiego, tak? Tam właśnie
a
można znaleźć...
To jest Michał tak. A ta druga strona to jest Michał Witkowski Autor i to jest właśnie taka moja rozdwojenie jaźni.
To dobra, schiz taki mały. Każdy autysta. Każdy ma takie.
Jednym pisze innym językiem o innych rzeczach, a w drugim. Czyli to są takie role, które przyjmuję w zależności od tego, na którym piszę. Codziennie staram się jednym i drugim jakiś tam ochłap rzucić nowy. Tak. Także to jest.
Jak długo to, są tylko, jak długo są to tylko maski, a nie gęby sobie przylepiasz, to wszystko okej, okay, tak? Myślę, że każdy z nas jednak ma kilka tych twarzy, tak? Ja tobie też wspominałem, że na co dzień czymś innym się zajmuję niż rozmowami w nocy z ludźmi, którzy myślą inaczej, bo takich właśnie sobie wybieram. O, taki mój target jest. Ja jeszcze właśnie wrócę do tego, jak już tutaj rozmawiamy o tym właśnie procesie tworzenia. Skąd u ciebie po prostu, skąd bierzesz tą energię? Bo ja tutaj robię jakieś tam małe show, do którego potrzebuję też energii, jak to tworzę, czy robię, czy nie wiem, tutaj coś składam z ludźmi. Skąd ty bierzesz energię do tego, żeby, nie wiem, napisać kolejną powieść, a szczególnie właśnie pisanie wymaga strasznej dyscypliny, no. Z tego co wiem. Strasznej tak. Dyscypliny.
Bo, wszystko wymaga dyscypliny. Jasne. Wszystko. Nawet...
Skąd bierzesz tą energię?
Jeśli się robi, wiesz, profesjonalnie, to jak ja obserwuję właśnie, wiesz, blogerki modowe, które właśnie mają się tylko wystroić i pójść na bal, ile to od nich też wymaga czasem samo wyrzeczeń, to muszę przyznać, że wszystko trzeba robić, wszystko się robi, wiesz, wszystko wymaga dyscypliny. A ja często nie mam właśnie tej energii, ale potrafię w nią, wiesz, się zmuszać też, tak poza wszystkim, kiedy nie mam jej. Poza tym bardzo dużą rolę gra jednak próżność. To jest moje, wiesz, odkrycie.
Ha! To jest, jakieś, wiesz, ego takie. Potrzebujesz tak trochę tej... Tak, bo... Siebie nakarmić. Ja.
Wiesz, po dwóch latach bez książki to pies z lewą nogą za tobą w ogóle nie tego, nie? Nie obejrzy się. I to wszystko opada. Nikt nic od ciebie nie chce. Nie pytają cię pisma o to... Wiesz.
Co myślisz? Michał, powiedz nam, co myślisz?
W mediach zjeżdżasz kompletnie, wiesz, i musisz napisać nową książkę, bo inaczej to w ogóle całkowicie zdechniesz, jakby pod tym względem.
No zawsze można się rozebrać przed kamerami, czy zrobić jakiś inny szok.
Omijając to, show. Że zazwyczaj no jest też, wiesz, sprawa taka, że masz już zaliczkę na tą książkę. I to solidną. I w tym momencie, wiesz, no wszystko jakby ci mówi, że musisz ją napisać. I teraz tak, albo ci się ona fajnie i łatwo pisze, bo jesteś akurat w nastroju, albo ni cholery, nie? Jasne. W ogóle ci nie idzie, a ty i tak ją musisz pisać. Z wyżej wzmiankowanych powodów. Wielu. Chociażby dlatego, że na tym po prostu wózku jedziesz.
Jasne.
No i wtedy jest rzeczywiście ciężko, jeśli książka się nie chce pisać, nie jesteś w nastroju normalnie. Mógłbyś sobie powiedzieć, a to ja sobie 5 lat teraz poczekam na natchnienie i sobie napiszę, jak będzie mi się pisało. No ale tak nie jest. Wszyscy jesteśmy totalnie od tego uzależnieni, że co 2 lata ta książka musi wyjść. No i wiesz, no wtedy są różne... To wtedy zaczyna się dramat, wiesz, zaczyna się różne właśnie poszukiwanie alternatywnych sposobów natchnienia, typu, wiesz, a może by coś zaćpać, a może by chodzić na długie spacery.
Jasne.
Co tu zrobić,
żeby, zawsze można, wiesz, zawsze może można wyjechać, spać 20 godzin, tak, i czekać.
Siedzieć w jacuzzi, tak, i czekać na to natchnienie, wiesz.
A to chyba nie przychodzi wtedy, tym bardziej nie przychodzi, tak?
Różnie. Ona nie przychodzi, jeśli się denerwujesz, że nie przychodzi. No to tak jak się denerwujesz, że nie możesz zasnąć. Liczysz ten czas, który ci został już do obudzenia się, to już wtedy nie zaśniesz, bo się denerwujesz, bo bardzo chcesz i się na tym skupiasz. Także, wiesz, czasem jest tak, że ja od razu widzę te fragmenty, które na początku przez w ogóle rok na przykład pisałem i były takie na siłę, a potem dopiero zaczęło coś kiełkować prawdziwego w tej książce. Dlatego to jest niewdzięczny zawód, wiesz, o wiele wygodniej jest robić coś na przykład, co inni za ciebie postanowią, tak jak aktor, że wiesz, dają ci tekst i masz tylko to grać.
No, tak się składa, że miałem okazję tutaj gościć i Piotra Gadzinowskiego, który też właśnie rodzi w bólach. Obiecał mi, że w styczniu, w lutym skończy. Też pisze książkę właśnie o Chinach. Pisze książkę o Chinach dla Polaków. Tak się składa też, że miałem okazję tu gościć Martina Lechowicza, mojego kolegę, przyjaciela, który też od czasu do czasu urodzi jakąś książkę. I każdy właśnie mówił to samo wyznanie, że po prostu no, czasami to w bólach przychodzi, że to nie jest tak łatwo, a najgorzej to już tak w połowie, czy nawet na początku po prostu już chwytają te momenty, w których po prostu brak tej energii. No i trzeba się zmuszać fizycznie. Po prostu prawda. Fizycznie trzeba się zmuszać i nie
tak,
ma żadnych...
Że ta, bo ja, wiesz, te fragmenty...
Ja, tak, zadaję takie pytanie zmuszać, i myślę...
To po prostu nawet ty nie chcesz ich czytać, a dopiero ktoś inny.
Jasne. No to jest to ciekawe, bo mi się zdaje, że słuchacze często, czy czytelnicy wyobrażają sobie takie wspaniałe momenty, taki jakiś, nie wiem, domek na wsi, w którym siedzisz, jest piękna pogoda, patrzysz przez okno i sobie stukasz na tym komputerze i tworzysz.
Też tak bywa.
Bywa.
Oczywiście, że też tak bywa. I często, wiesz, jak się już ma to natchnienie, czy też ten nastrój do pisania, wychodzi książka, sama chce z ciebie wyjść, ty tylko masz to zapisać, co to... To rzeczywiście wtedy jeździsz po znajomych różnych właśnie, jak to ja piszę, w Drwalu z małymi domkami, którzy mm-hmm. cię goszczą wszędzie, mm-hmm. łazisz na te spacery brzegiem morza, gdzieś tam, wiesz, notujesz sobie w zeszytach. To jest czysta rozkosz, jak wychodzi. I rzeczywiście wtedy ja nie muszę ani mieć pieniędzy, ani mieć sławy, bo to mi wystarcza za wszystko.
Jasne.
Że realizuje się, że się realizuje. Że widzę z każdym zdaniem, o, to mi wyszło, tu się będą śmiali, czy tu będzie fajnie.
Jasne.
Natomiast kiedy nie wychodzi, na przykład często całymi latami, to rzeczywiście są takie zastępcze spełnienia właśnie, typu właśnie chodzenie po sklepach, wydawanie pieniędzy i no oczywiście wyrywanie seks i tak dalej. Wiesz, to wszystko jakby, to wszystko jest niepotrzebne na chwili, kiedy się człowiek spełnia, kiedy mu akurat wychodzi pisanie.
Podobało mi się w pewnym momencie właśnie w tych krótkich filmikach, które widziałem o tobie, wspominałeś właśnie, jak stworzyłeś chyba Drwala, wspominałeś o tym, że zawsze chciałeś napisać o tym, jak odwiedzałeś Roberta, jeśli się nie mylę. Mm-hmm. Dobrze mówię? I po prostu w pewnym momencie mówisz, ten początek już jakby miałem, jakby pomysłu, a później już sobie wymyślę.
I teraz no ale musisz ten początek.
Właśnie, chciałbym właśnie zapytać, jak to jest, nie? Czy to ciężej złapać ten początek, czy to już później to wymyślanie trudniej przychodzi? Czy najtrudniej jest ten właśnie...
Masz początek, wiesz, który... Wielokrotnie już ludziom opowiadałeś ustnie. Mm-hmm. No, też jest brzydkie powiedzenie, opowiadałeś ustnie, no ale trudno. Po prostu opowiadałeś wielokrotnie ludziom, no to już jakby znasz tę opowieść, bo to jest twoja opowieść, którą ty opowiadasz całe życie. Na przykład ja opowiadałem ludziom, jak jeździłem do Roberta często. Mm-hmm. No to rzeczywiście, to ten początek to już jest samograj i potem raczej już powinno pójść łatwo. Mm-hmm. Ale na przykład w nowej książce to wcale mi od początku nie wychodziło i było mi bardzo ciężko, mimo że miałem opowieść też, którą wielokrotnie opowiadałem różnym ludziom. Mm-hmm. Nie mogłem się wstrzelić w żaden styl ani język i to wszystko było takie drętwe.
A widzisz koniec? A widzisz, Michał, jeszcze już naprawdę ostatnie pytanie, nie chcę ci zamęczyć w tym. A widzisz koniec, jak zaczynasz? Czy widzisz, czy po prostu, czy wiesz, że on przyjdzie do ciebie? Zazwyczaj, jak to jest? Czy masz tu duży taki obraz tego całego, czy po prostu wiesz, że ten obraz przyjdzie i po prostu...
Bardzo mniej więcej wiesz, bardzo mniej więcej, czyli tak niedokładnie okay. Wiesz, co ma być dalej. Ogólnie masz pomysł na książkę, czyli co mniej więcej ma się dziać, ale tak naprawdę to najczęściej po prostu układając kolejne zdania, sama się buduje akcja też cały czas.
Super.
Z tym, co się zbuduje, to też będzie, bo naginasz później do tego, co się już zbudowało.
Jasne, super.
Te wypadki, które może miały inaczej się na początku potoczyć, no ale jak się tak napisało i jest fajnie, no to może by to przygiąć, młotkiem walnąć i poklepać, doklepać do tego, do tej wersji, która już jest. W ogóle wiesz, jak się mówi o prozie, to najczęściej się używa takich jakichś, wiesz, stwierdzeń jak warsztatu właśnie samochodowego. Mm-hmm. Doklepać, wiesz. Tu wytrze się, tam się zamaluje i jest.
Jasne, to dobre. A powiedz jeszcze dla, tak dwa kroki do tyłu może, dla tych, którzy nigdy nie zetknęli się z twoją twórczością, jakbyś miał określić, czym się zajmujesz, o czym piszesz, co takiego można znaleźć w tym. Jakbyś, no, ja nie chcę, żebyś tutaj sprzedawał siebie, ale tak może, co ty lubisz w tym, co robisz? To jest takie fajne, prawdziwe dla mnie zawsze. Parę słów.
Ja z kolei nie do końca umiem opisywać moje książki. Ja myślę, że gdyby to było kino, to można by powiedzieć ludziom, że to będzie takie kino autorskie. Znaczy, że bardzo wyraźnie będzie widać piętno reżysera, jak Almodóvar, czy Fellini, czy wiesz, że od razu wiadomo, że to jest ten reżyser. A co tak naprawdę, czy tam jakie problemy tam są poruszane, czy w ogóle tam są jakieś problemy, bo często moja proza jest bardzo głupia też.
Come on.
Ale na przykład ładnie brzmi.
Jasne.
Wiesz, to tak, są takie fragmenty, które na przykład nie wnoszą nic mądrego, ale podobają mi się ze względów językowych na przykład. Albo w Lubiewie jest tak, że kolejna ciota zaczyna pierdolić coś przez pół godziny. Wymieniać, co ona jadła na stołówce w latach 80. I w sumie, no... Co z tego wynika? No tyle tylko, że one tęsknią za tym, ale wiesz.
Nie, no ale jest taki, ja lubię właśnie w tym, co słyszałem, lubię taki jest prawdziwość. Czasami mi brakuje polskich słów, a nie chcę tutaj brzmieć jak cymbał. Prawdziwość taka nie tyle wulgarna, ile po prostu taka namacalna, no nie wiem, tak po prostu realna. Tak jakbym widział to, co właśnie czytałeś właśnie, czy tą dyskusję. Łatwo sobie mogę wyobrazić tą ciotę, która wspomina to, co było w 80.
No, w ogóle wy na emigracji bardzo lubicie wspominać.
Oh gosh, to ja nie wiem, to ja choroba. Skąd wiesz? Ja mam tutaj całą piwnicę właśnie w gratach z PRL-u.
Ja mam na przykład Arkadiusa, takiego projektanta mody, z nim zawsze jeździłem. I jak u niego byłem, to zawsze on, po pierwsze jego język się też zatrzymał, słuchaj, w latach 80., czyli wtedy, kiedy wyjechał. No i w związku z tym zna takie powiedzonka, o których już wszyscy w Polsce zapomnieli.
Dokładnie.
Stoł w stylu elektryka, prąd nie tyka.
O, no jasne.
A po drugie uwielbia wspominać, no bo no jednak to jest ta jego Polska, którą zostawił, a nie ta teraz. Natomiast ci, którzy zostali w Polsce i zawsze byli w Polsce, to żyją dniem dzisiejszym i tam, wiesz...
Jasne, no każdy już internet szybki ma i tak dalej.
O tyle mniej polscy od emigracji, zdaje się.
Jasne.
Wiesz, są zdecydowanie mniej polscy i mniej skupieni na Polsce od emigracji.
To może teraz właśnie jesteś w stanie lepiej zrozumieć, dlaczego wybieram się na Białoruś w te wakacje, tak? No. Zatęskniło mi się, że po prostu taką właśnie mam ochotę podróż w czasie, a że szkoda, że do tej pory jeszcze no nie ma tej maszyny, nawet tutaj w Waszyngtonie.
Zapraszam do Polski.
Nie, Polska już jest zbyt cywilizowana, już nie ma nic takiego ciekawego, brakuje tych barów mlecznych i nie wiem, historii misiowych takich po prostu. Chociaż jak zajrzę czasami do gazety jakiejś polskiej, to nadal się dziwię, że tak jest, a nie inaczej. No. Wiele paradoksów dalej, wiele się dzieje. A powiedz, jak druga twoja taka pasja, właśnie wspomniałeś tutaj, to właśnie fashion, jakiś taki design, nie wiem, modą, tak się zajmujesz, tak po ludzku mówiąc troszeczkę. To też taki jakiś outlet, w którym się odnajdujesz. Widziałem świetne zdjęcia, naprawdę bardzo fajne zdjęcia. Jeśli się zgodzisz, to z przyjemnością podczas programu jestem w stanie przewijać to i to ja zrobię jakąś wersję offline, w której będziemy w stanie właśnie pokazać naszym słuchaczom.
Ja nie wiem, o których mówisz, ale...
Ale to porozumiemy po programie, ale świetne naprawdę zdjęcia. Powiedz, skąd czy to było wcześniej, przed pisaniem do ciebie przyszło i jakbyś miał to właśnie...
Nie, wiesz, no ja się modą zawsze się zainteresowałem, powiedzmy, o wiele więcej niż taki przeciętny człowiek z ulicy. Mm-hmm. To znaczy na tyle się interesowałem, żeby, wiesz, śledzić, wyciągać, kupować te wszystkie pisma na kredowym papierze co miesiąc, różne, wiesz, modowe i tak dalej, patrzeć, no, ale dopiero w tym roku, w maju, jakby w tym, który był, w 2013, wiesz, jakieś pismo modowe poprosiło mnie o napisanie, Viva, poprosiła mnie o napisanie, wiesz...
Viva, to już to komercha!
No, a ja zawsze się zadawałem się z Vivą.
Dobra.
Poprosili mnie o napisanie relacji z Fashion Weeka. No i wiesz, pojechałem do tego Fashion Weeka i stwierdziłem, że właściwie ja mogę sobie pozwolić na tą modę już teraz, bo wiesz, w literaturze to już jest trochę nudno po tylu latach. Wiesz, ja piszę te książki trochę już mechanicznie właściwie, można powiedzieć. Co 2 lata ta książka jest, ale ja nic więcej w literaturze nie osiągnę. To jest, wiesz, to jest coś takiego, że właściwie no, będą ci czytelnicy, którzy są bardzo dobrze, może będzie ich trochę przybywać, no to będzie już tak zawsze. Ale teraz tak, ja sobie znalazłem zupełnie obce, bardzo mi nieprzychylne środowisko, które jest okrutne.
Ale to...
Może ja potrzebuję takich wyzwań, wiesz?
Jasne.
I powiedziałem sobie, zdobądź to środowisko. Bo to jest środowisko, w którym ty jesteś nikim jako pisarz. W ogóle na żadnej ściance żadnych zdjęć ci nie zrobią. Nikt cię nie zna, nikt ci nie chce znać i tak dalej. Więc wiesz, ja sobie powiedziałem tak, zdobądź to. To będzie jakieś nowe wyzwanie. A poza tym jest to jakieś takie bardziej sexy i glamour niż ta literatura. No bo ciągle wiesz, literatura to jedno, ale tam się nie świeci, nie błyszczy.
No, no
a ja też mam sobie takiego playboya, który musi, wiesz, mieć błyszczące z kolei. Także nie rezygnując z literatury i ją mając cały czas, próbuję, wiesz, jakby sobie zdobyć nowe lądy, nie?
Jasne.
To może to jest jakieś takie, wiesz, stawianie sobie wyzwań po prostu.
Jasne. Ja zahaczę o tego Playboya chwilę i o tą polskie reality, tak zejdziemy trochę na ziemię.
Polish Brokat.
O, no właśnie, takie jakieś coś na nosie, mam pudeł troszeczkę tutaj. Nie, ja nie mam, po prostu się nie ogoliłem. A tak na serio, to jak to jest, powiedz, w tej polskiej rzeczywistości? Tutaj właśnie wspominamy, no, temat, nie wiem, mody, czy właśnie jakiegoś takiego, no to wyjątkowe środowisko. Czy pojawiła się przestrzeń, w której już ludzie, którzy, nie wiem, interesują się tym, będą w stanie się odnaleźć? Czy jest market na to? Jak ja wyjeżdżałem, nie wiem, w latach 90. czy tam przy końcu właśnie, jeszcze to się tak jakby, nie wiem, nie zaczęło rodzić zbytnio, tak? Nie było miejsca na właśnie jakiś taki fashion design, czy po prostu, no nawet bycie otwarcie, tutaj już zahaczę o twoje bardziej prywatne sfery życia, bycie otwarcie homoseksualistą nie było na przykład czymś, o czym się otwarcie rozmawiało. Teraz z tego co rozumiem, Polska jakby ewoluuje, jest coraz bardziej, no mówię, no wkraczamy, no wchodzimy w ten zachód już chyba, czy już weszliśmy do końca. Właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak to jest, powiedz, w tych różnych takich nowych sferach, które powstały. Jak ty to odbierasz, powiedz? To trudne pytanie, ja wiem, że złożone...
To jest trudne pytanie, bo z jednej strony wszyscy mamy wrażenie, że tak, że wszystko się bardzo zmienia. No a z drugiej strony narzekamy cały czas, że nie dość
jasne,
się zmienia i nie dość mocno. I wiesz, i... na przykład, wiesz, rynek mody w Polsce i to, co się dzieje wśród polskich projektantów, to wiesz, to zależy, jak na to spojrzeć. Można na to spojrzeć, że się dużo dzieje i fajnych rzeczy, ale jak porównasz to z jakimiś pokazami, które widzisz na YouTubie, wiesz, The Squirta czy innych światowych marek, no to tylko wsiąść i płakać z drugiej strony. No i wiesz, nie, no właśnie mówię, zależy jak na to spojrzeć.
No na Ukrainie jeszcze gorzej jest, też tak można zawsze spojrzeć.
Chcemy się podnieść na duchu, to mówimy, Boże, mamy tylu projektantów, proszę, aż 10 mniej więcej.
10, to super rynek, słuchaj, ty się bierz.
Aż 10, no i wszyscy robią sukienki małe, czarne, żeby się sprzedały.
Jasne.
Nikt nie wykazuje żadnych szaleństw, ani żadnej ironii wobec modela, czy wobec siebie. Modelki chodzą jakby pierwszy raz w życiu szły na obcasach wysokich.
Ale kobiety piękne mamy.
Przerażone modelki.
Wschodnia Europa, najlepszy towar, jaki mamy, z tego co słyszałem. Jeśli
no, ale one naprawdę chodzą tak, jakby dziecko nałożyło matki wysokie obcasy.
No taki, wiesz, taki mamy mało wyszlifowane te diamenty, powiedzmy tak.
No. I...
Szlifuj!
I wiesz, ja bym chciał czasem wedrzeć się na tą scenę i to wszystko podrzeć im na głowie, wiesz, poprzylepiać na odwrót, żeby było jakoś ciekawiej, niż ciągle oglądać tą grzeczną, ugrzecznioną modę, która wygląda jakbyś zdawał egzamin do odzieżówki, wiesz, właśnie w Łodzi, nie? I są to same garsoneczki, bluzeczki z falbanką,
jasne,
wiesz, no i... No, no, no... siedzimy, wiesz, widownia jest rzeczywiście ubrana na światowym poziomie i gdyby ta widownia chodziła po tym wybiegu, to rzeczywiście byłoby ciekawie.
To prawda, ja tak zauważyłem, że u nas to nawet po ziemniaki się w szpileczkach biega w Polsce nadal.
Tak? Wiesz, i blogerzy, blogerki wykazują naprawdę dużą, dużą, no taką, wiesz, duży talent i duży, wiesz, dużo robią oryginalne sobie stylizacje, no ale takie stylizacje można, ja robię zdjęcia widowni, nie robię zdjęć modelkom. Dlatego, że ja bym chciał, żeby tak wyglądało na scenie, a nie na widowni.
Nieźle, wiesz? Co? Nieźle, ha?
No i wiesz, był Arkadiusz, mieliśmy szał, ale Arkadiusz się wycofał z działalności i właściwie no, w tej chwili jest bardzo nudno w Polsce pod tym względem. My tak tylko właśnie siedzimy i do siebie robimy oczy, że znowu idą te garsonki, nie? Wiesz, to już mamy takie
no, ale,
znaki.
Ale ja z drugiej strony takie...
To znaczy łódź. Ale z...
No tak, ale z drugiej strony, jeśli mówisz, że tylko no, 10 jakichś tam projektantów, oczywiście jest ich kilku więcej, 12, to super potencjał dla takich ludzi jak ty, którzy właśnie, nie wiem, zaczęli funkcjonować w tej jakiejś nowej dziedzinie.
To mamy kilku takich rzeczywiście mało znanych młodych projektantów, którzy czasami rzeczywiście zrobią coś świetnego. Albo mają taki swój styl, ale to jest totalna nisza. Oni w ogóle się nie, wiesz, to jest...
Ale sprzedają takiego... się dobrze, czy nie, nie umiem...
Nie sprzedają się wcale aż
po
tak
polsku,
dobrze.
To po polsku.
Ale, bo to nie jest, wiesz, bo to nie jest właśnie Polish Brokat, to nie jest, wiesz, mała złota sukienka i czerwone buty na bardzo wysokich obcasach, tylko to jest jakieś, wiesz, jakieś dziwne, więc właściwie tylko dla koneserów, można powiedzieć. Ale ja jestem w sumie dobrej myśli, dlatego że w ogóle Polska bardzo długo w siebie w ogóle nie wierzyła i w to, że można na przykład reklamować jakiś produkt z tym, że jest polski, tak jak Szwajcarzy całe życie reklamują tym, że jest szwajcarskie coś. No a teraz powolutku się jakby to przełamuje, nie? Że już nie jest tak, że polskie to gorsze i tak dalej.
Nie, no.
Jakby oni, powiedzmy, zaczynają wierzyć w siebie i może wtedy staną się bardziej niepoczytalni w tym, co robią. Nie będą się tak bali, wiesz, sprzedaży. No i może zobaczymy wreszcie faceta, wiesz, z bananami na głowie, jak to się właśnie dzieje w zachodnich pokazach. Czyli jasne. Jakieś jajo, jakieś, wiesz, jakieś
trochę żarty. Odwagi, jasne. Takiej, no,
trochę
fantazji bułańskiej.
Ironii.
No, jasne.
A nie takie śmiertelnie poważne właśnie takie, wiesz, trzęsienie dupą na egzaminie na odzieżówkę.
No tak, tak jest, tak jest. Czyli poruszyliśmy dwie twoje główne pasje. Pisarstwo, pisanie, tworzenie. A także tutaj właśnie no, ten fashion, w którym się dałem.
No więc właśnie, wiesz, chciałbym po pierwsze przez to, co robię, czyli przez tego bloga, który ma teraz powstać lada dzień już, pokazywać, wiesz, ludziom mój gust, a z drugiej strony chcę tam też projektować swoje, wiesz, pisy, jakieś takie pojedyncze rzeczy, które jeśli by się komuś podobały, to mogę mu też sprzedać, zrobić no, kopię, prawda?
Mi się podobała ta twoja bluzeczka, taka generalska, coś taka z pagonami tutaj. Nie generalska, ja tutaj mówię. Wiesz, o czym mówię.
Ja tego nie robiłem, tak.
Ale
ja
rewela. Bluzeczkę... Rewela. Fajnie.
A to widzisz, to młody chłopak w Lublinie, czyli że da się.
Nie, no bardzo fajne. W Los Angeles właśnie mówię, tydzień temu wróciłem, dlatego jeszcze chory jestem. No po prostu wyszedłbym na ulicę, ludzie by się uśmiechali na pewno i to niekoniecznie właśnie z jakiegoś takiego sarkazmu, krytyki czy ironii, tylko po prostu z tego, że fajnie, nie? Odważne. Mi się tam podobają
no, wariackie właśnie, rzeczy. Właśnie widzisz, takie rzeczy powstają w Lublinie, można by powiedzieć.
Super.
Tylko, że akurat to są ci najmłodsi, najmniej znani projektanci i gdyby taki projektant dostał łódź, czyli dostał wybieg w Łodzi, pewnie zrobiłby garconki. Jak znam życie, bo by się bał takie rzeczy pokazywać. Może jeszcze w strefie off, w tej strefie takiej bardziej, wiesz, no, offowej, to tak, a kiedy widzę, że ktoś przechodzi z offu do głównego, tego Designer Avenue, czyli tej głównej ulicy, to zaczyna się właśnie bać już takich rzeczy. Jasne. Zaczynają się takie grzeczne sukieneczki.
No to tak właśnie, tu naturalnie przeszliśmy do naszego głównego tematu, jak tu być sobą. Tak jak mówisz, że ci młodzi projektanci, no nie wiem, pod presją społeczną presją, nie wiem, oczekiwań.
Wiesz, każda presja, każda cenzura jest w nas. Nas, wiesz, to my sami wyobrażamy sobie, że coś się nie sprzeda, jak tak zrobimy, nie? To nie jest presja z zewnątrz, tylko z wewnątrz.
A
to
nie,
oni się,
nie.
Wiesz, sami blokują.
W białym katolickim kraju nie wiem, jak to jest. Czy nie ma. Ja jak przyjeżdżam do Polski, czuję presję. Po prostu oddycha mi się trudniej, powiem ci szczerze. A w Stanach jak ląduję, po prostu ja już jestem, jak lecę z powrotem, nie wiem, siadam się, nie wiem, czy w Paryżu, czy w Londynie, czy w Frankfurcie, już do tego samolotu do Stanów i widzę po prostu ten kolor, to, że każdy jest inny i po prostu każdy ma gdzieś to, czy masz właśnie tą generalską koszulkę, czy nie, po prostu oddycha mi się 3 razy łatwiej, nie wiem. Ja osobiście czuję, ale to może po prostu moje jakieś skrzywienia z dzieciństwa, z których się nigdy nie wyleczyłem, ale też dostaję sygnały od wielu właśnie słuchaczy, którzy są w kraju dalej, że po prostu no jest jedna duża presja tego, żeby być, żeby się nie wychylać, żeby być takim, jak właśnie mówisz, takim, jak się to od niego oczekuje, żeby robić te czarne miniówki z czerwonymi butami, bo tak wypada, to już jest zaakceptowane.
Ale też zobacz, że to ma też swoją dobrą stronę, wiesz, wczoraj byliśmy właśnie z taką bardzo modną, teraz młodą blogerką Macadamian Girl, właśnie w Sheratonie na jakiejś imprezie modowej, ale też charytatywnej, więc były tam też tak zwane pieniądze, nie tylko moda, ale i pieniądze. Moda od razu siedziała po lewej, pieniądze po prawej, było widać, że się nie mieszają.
Nie.
Pieniądze to byli grubi panowie z wąsem i z żonami, lampucerami, wiesz, wszystko tak jak trzeba.
Nie.
No i pieniądze do nas podeszły i zaczęły, w formie jednego z panów, zaczęły, powiedziały nam, że Boże, jacy wy jesteście kolorowi, jak to cudownie, że w ogóle takie kolorowe ptaki. No a my po prostu zawodowo przebieramy się na imprezy.
Jasne.
Najbardziej szalone ciuchy, bo na tym polega blogerstwo również, nie? Żeby po prostu być tak ubranym, żeby tak się nie dało wyjść na ulicę, tylko od taksówki prosto na imprezę.
Jasne, no ktoś tej przyprawy musi dodać, no ten pan z kasą już tak trochę mu się nie chce. Nie wiem, czy w jego rozmiarze no, także szyjecie.
Nie, to nie ta bajka, zdecydowanie.
Ja ale tutaj właśnie...
Ale wiesz, no, właśnie blogerem jest być łatwo, bo wiesz, gdybyś był blogerem na ulicy w Tokio, ja też pokazywałem na Facebooku te stylizacje zwykłych ludzi, streetowe takie z Tokio, no to już ten level byłby do pokonania o wiele wyższy.
No ja widziałem właśnie, te z Tokio masz...
Przebić takie zwykłe, te ich zwykłe stroje, które już są o wiele bardziej szalone od tych naszych strojów blogerskich, no byłoby to bardzo ciężko.
No. Jeden poziom wyżej, na pewno. No, ale no. Fajnie, ale super, chociaż dobrze, że tam...
Nie, no, cudownie, oczywiście, że cudownie, tylko wiesz, no jaki to jest poziom, nie?
Jasne.
Wiesz, to jest niesamowicie wysoki poziom, no i to nie są żadni profesjonaliści, tylko dziewuszki, nastolatki, które się wybrały tak, wiesz, na randkę po prostu.
Jasne. Nie, no fajne. Ja widziałem właśnie całe aranżacje i włosy i te... No ciekawe. Może coś nam się uda włożyć do tej audycji offline. Wspomniałeś o tych pieniądzach, padło właśnie pytanie na czacie od Stefana. Właśnie jak to jest u ciebie, powiedz, czy z tego pisarstwa da się wyżyć? Jak to jest? Z pisarstwa, czy może właśnie z fashion? Czy to jest dodatek do twojego życia, właśnie tutaj Stefan pyta? Traktujesz to jako hobby, czy to jest główne twoje źródło utrzymania? Sorry, że tak bezpośrednio,
ale... Nie. Właśnie pisanie daje dużo i fajnej kasy już w tej chwili. Nie dawało przez większą część czasu. Ani jeszcze po Lubiewie. Właściwie dopiero od Drwala tak naprawdę zaczęła się taka normalna kasa.
Ale to Lubiewo przecież hicior, tam wystawiane w teatrze i tego.
Oczywiście, że tam są różne tantiemy za film, za teatr, za wszystko, ale takie solidne pieniądze w Polsce to jest zaliczka. Czyli dotąd nie było tak wysokich zaliczek jak teraz.
Oh.
Teraz mam zaliczkę, za którą mogę żyć 3 lata na przykład i wiesz, i kupować rzeczywiście te wszystkie buty na Fashion Week i w nich chodzić i wiesz, panować.
Nie, no to jest fajne.
To jest fajne. Moda nie przyniosła mi jeszcze ani grosza jednego nawet, a pochłonęła już mnóstwo kasy, bo to wiesz, na razie jest takie hobby, nie? Może kiedyś coś zarobię, ale wątpię. Także pisanie jak najbardziej w tej chwili daje, ale no mówię, po 10 latach właściwie dopiero.
Ja to właśnie zgaduję pewnie niektórzy, którzy naszych widzów, słuchaczy, podglądaczy Rozmów w Nocy, to ludzie, którzy może by chcieli zacząć, czy chcieli właśnie zacząć coś tworzyć, no ale po prostu poddanie się właśnie temu procesowi, tak jak mówisz, czasami wymaga poświęcenia wielu godzin, czasami nie tylko miesięcy, ale i lat.
I teraz jest właśnie pytanie, jak... Gdyby to nie przynosiło komuś rozkoszy, czy przyjemności, to nie wytrzymałby tyle godzin czemukolwiek poświęcać.
Jasne.
Tyle godzin można poświęcać tylko czemuś, co ci przynosi przyjemność.
Jasne. To ciekawe.
Na siłę nie poświęcisz tyle.
Jasne.
W myśl, wiesz, umownych jakichś pieniędzy, które przyjdą albo i nie przyjdą, czy umownej sławy, która przyjdzie albo i nie przyjdzie.
Jasne.
Czyli, że to jest tak, że najpierw młodemu człowiekowi po prostu się ręce trzęsą do tego wiersza czy tego kawałeczka prozy i on to robi po prostu, bo chce, bo mu to sprawia przyjemność.
Jasne.
I tak się w to zaczyna wkręcać coraz bardziej. Hmm. I właściwie przez większą część czasu robi to po prostu właśnie dla przyjemności.
Jasne. A powiedz, jak to jest? Na pewno też są takie chwile czasami, czy miałeś, już może nie miewasz, bo już jesteś za stary, tak jak i ja, że masz ochotę pieprznąć to wszystko i, nie wiem, iść gdzieś na etat. Nie miałeś czasami w swoim życiu takich momentów, w którym, nie wiem, walczysz z tą książką, czy zajmujesz się tą właśnie modą, która niekoniecznie automatycznie przynosi jakieś tam gratyfikacje, które by każdy z nas oczekiwał, że przyniesie. I po prostu przychodzi to zniechęcenie i w pewnym momencie masz ochotę okręcić się o te 180 stopni i powiedzieć, pieprze to, coś innego robimy.
Akurat ja bardzo rzadko.
Okej. Okay. A wcześniej?
Bardzo rzadko. Miałem takie myśli, dlatego że jednak się zorientowałem, że wygrywam na tym, że jestem, powiedzmy, zafiksowany na to pisanie i że jestem w tym konsekwentny. A właściwie żaden etat nie dałby mi ani takich pieniędzy, ani tyle czasu. No teraz akurat mam straszne spiętrzenie, ale normalnie to mogę, wiesz, sobie spać, do której chcę i tak dalej, czytać, tak. Wiesz.
No dzisiaj nie możesz spać, do której chcesz.
Dzisiaj nie mogę, ani jutro, ani pojutrze, ale to na razie jest takie spiętrzenie. Ale ogólnie jest bardzo spokojnie i jak już raz się jest znanym, to już później naprawdę ma się łatwo.
Jasne.
Oczywiście, tylko że nie zawsze się udaje, prawda?
Jasne.
Ale jak już też dzięki temu, że lubię, bo powiedzmy miało taki, a nie inny oddźwięk, to potem właściwie wszystko inne to już było tylko, trzeba było tylko tego nie zaprzepaścić.
Jasne, to fajnie, to już z czasem chyba to budowanie łatwiej przychodzi.
Nie jest w ogóle łatwiej. Wiesz, na przykład jak masz jakiś target ludzi, którzy kupują twoją książkę, to on się raczej nie zmniejsza, on już jest raczej tylko się powiększa. Powoli, ale się powiększa. Także wiesz, tą sprzedaż, którą już osiągnąłeś, masz zagwarantowaną przy nowej książce właściwie.
Jasne. Super. Myślę, że nie będę zabierał dużo więcej czasu od ciebie, Michał. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Mam tu taką małą tradycję zawsze na koniec rozmów. Sobie życzymy czegoś. Ja jestem ciekawy, czegoś sobie ty byś życzył. Nie wiem, mieszkając w Polsce przez te lata i czego sobie na przyszłość właśnie w tej swojej twórczości, w swojej karierze właśnie, co byś chciał, żeby się spełniło, bo to taka magia tego programu, mam nadzieję, że wszystkie życzenia naszych gości się spełniają. Gościmy tutaj właśnie ludzi najróżniejszych, związanych, nie wiem, z polityką, z najróżniejszymi rzeczami, z mniejszościami, większościami i tak dalej. Muzyków także mieliśmy nie tak dawno, Frog and Dogs, wspaniała grupa rockowa. I po prostu każdy sobie czegoś życzy. Czegoś sobie byś życzył ty, Michał, powiedz.
No to jest takie dziwne, bo w literaturze ja właściwie nie mam sobie czego życzyć, wiesz, bo...
A tak w życiu może, ha?
A jeśli chodzi o życie, to wiesz... No chciałbym po prostu trochę spokoju w tym życiu, też poza wszystkim.
Jasne, wyspać się dobrze.
To jest dla mnie, wiesz, bardzo teraz taki właśnie, wiesz, gorący okres, dużo się dzieje, właściwie codziennie od rana do nocy zapitalam, wiesz, po mieście i pracuję w różnych miejscach. Znaczy, wiesz, tu muszę być w telewizji, tam muszę coś robić, wiesz, książka wychodzi. No, po prostu bardzo, bardzo tęsknię za tym, żeby na przykład przyszła wiosna i żebym sobie gdzieś wyjechał, wyłączył komórkę i żeby mnie nie było przez dwa tygodnie. Wiesz, i żeby się tak nie zaszczuć właśnie za tym lataniem, za kasą, za sławą, za tym wszystkim. Bo wiesz, lata się wtedy jak pies z wywieszonym międzorem, nie?
Jasne, jasne. A jeszcze na koniec podpytam tylko, nad czym pracujesz obecnie i co nasi słuchacze mogą sobie kupić i gdzie ewentualnie, co byś polecał? Tutaj właśnie może zaciekawieni naszą rozmową mają ochotę sięgnąć po Podowala albo po Lubiewo. Gdzie to można dostać i jakie właśnie, co polecasz?
No jest to w zależności, w jakim kraju się człowiek znajduje, no bo polecałbym na pewno Lubiewo i Drwala. No Lubiewo często jest już w danym kraju przetłumaczone. Drwal jest w tej chwili tylko w Norwegii i w Hiszpanii.
A Lubiewo na Amazonie można znaleźć? Bo to bym właśnie od tego chyba sobie zacznę.
Można pod dwoma tytułami. Lubiewo lub Lovetown.
Lovetown, okej.
Lovetown to jest wersja angielska i jeszcze jakaś tam chyba hiszpańska. Mm-hmm. Jeszcze kilka jest tych Lovetownów. Mm-hmm. Jeszcze jest fińskie, też ma inny tytuł.
Widziałem w norweski, ale jest najludniejszy. Kto to tam czyta? Come on. Fajnie.
Także jest fińskie z innym tytułem. Często jest tak, że no właśnie ma inny ten tytuł, więc trzeba jakoś tam po nazwisku szukać. A poza tym teraz skończyłem już właściwie książkę, jakby drugą część Drwala, no i właśnie robię redakcję. To jest najbardziej wymęczące. Codziennie po 5 godzin, wiesz, wstukiwania zmianek redaktorskich w maszynopis. Także to jest... To mnie też tak wykańcza trochę, bo wiesz, dzień jest podzielony na dzienną szychtę i wieczorną szychtę.
Jasne. Brakuje czasem energii. To ja życzę tobie, żebyś miał właśnie dużo tej energii, a przede wszystkim trochę tego spokoju, w którym właśnie możesz wyłączyć tą komórę i gdzieś się tam przespacerować i wypić jakąś dobrą kawę w spokoju, bez tego telefonu i bez e-maili, bo to chyba nasza zmora i moja i twoja i po prostu wielu naszego pokolenia. Ludzie za dużo używają e-maili, tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Okay.
Bardzo wam dziękuję i dziękuję za uwagę wszystkim.
Jasne, dziękuję bardzo, Michał. Uściski. Na pewno pod naszym programem pokażą się linki do twoich stron, a także może uda mi się coś pożyczyć ze strony twojej odnośnie właśnie fashion design i tych innych rzeczy. Dziękuję bardzo, uściski. Dobranoc. Trzymaj się. Hej, hej, hej. Okej, hej. To była rozmowa, słuchajcie. Rewelacja. Jak dla mnie naprawdę fajnie jest gościć różnych ludzi, słuchajcie, muzyków, pisarzy, polityków, ludzi z duszą, większą albo i mniejszą. Michał na pewno należy do tych ludzi z większą duszą, tak więc się cieszę. Polecam jego twórczość, słuchajcie, gdzieś tam się pewnie pojawiają teraz linki, jeśli słuchacie tego offline, do twórczości Michała. Jest bardzo prosto znaleźć, jeśli szukacie jego twórczości. Michał Witkowski, możecie wpisać w Google, tam znajdziecie bezpośrednie linki właśnie do jego strony, a także prawdopodobnie do czegoś tam na Facebooku. Michał Witkowski Fashion. Bardzo fajne rzeczy, naprawdę. Cieszę się, że miałem okazję go gościć. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj dałem radę, mimo to, że jestem w średniej formie, to dałem sobie radę. Serdecznie was zapraszam za tydzień w środę na rozmowy w nocy. Mam nadzieję, że już będzie bardziej energetycznie i spontanicznie, i mniej kaszląco. Ale dziękuję wam za to, że jesteście. Jeszcze raz was pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Dziękuję wam bardzo. Hej, hej, hej. A co? Nie mogę? Sobie kupiłem, nie? I wiecie, Oscary są przyznawane w różnych kategoriach. Ja sobie mówię... Lifetime achievement. How about that? Huh? Lifetime achievement. I nawet nie jestem stary, ha? Huh? Krawiec, takiego nie masz. Nie masz. Nikt takiego nie ma. Lifetime achievement, Harry. A, Oscary są ze złota, jak widzicie. Prawdziwe złoto. Janek Fior powiedział, złota dobra inwestycja. Kupiłem sobie złotego Oscara. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Co, pozazdrościłeś Oskarka, ha?
No nie, ja zadzwoniłem głównie powiedzieć, że bardzo dobrze powiedziałeś. Nie przepadam, gdy jestem w centrum uwagi, gdy mówią o mnie, to czuję się zakłopotany.
Szczególnie, tak sobie, ja wiem, szczególnie o twoich wyczynach, takich jak pomagasz ludziom na przykład, to też tak, my nie lubimy o tym, nie.
Dawne dzieje, kiedy się tak bardziej bohatersko żyło.
Epicko.
Tak.
Tak było.
A jaki dzisiaj gość? Możesz mi przypomnieć, tak coś powiedzieć? Bo powiedziałem tylko, że pisarz.
Pisarz ciekawy. Michał Mitkowski, którego można znaleźć wszędzie w internecie. Sorry. Ja jeszcze dochodzę do siebie po tym Los Angeles. Za dużo się tam paliło. Lasów się dużo paliło. Nie, to nie przez te lasy. Ale pisarz i właśnie też taki faszynista trochę, człowiek, który tworzy modę, że tak powiem. Czyli taki no prawdziwy, a także no oczywiście otwarcie, że tak powiem, nie ukrywający się ze swoimi preferencjami seksualnymi, które są troszeczkę inne niż moje czy twoje. Ale to fajnie, myślę, że dodaje kolorytu do tego całego bałaganu, w którym żyjemy. A w sumie to chcę z nim porozmawiać właśnie o tym sposobie tworzenia. Nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać na jego stronie. On czyta kilka fragmentów ze swoich utworów. Szczególnie taki jeden, który Lubiewo bez cenzury, tak? To tak został określony, że to taka powieść, w dużym skrócie, świat ciot. To takie dosadne słowo. Ups, się nam wyrwało. Ale fajne sprawy, wspaniale czyta, naprawdę. A ten drugi teraz napisał Drwal, taką powieść, taki bardziej kryminał. Ale świetne, no naprawdę bardzo ciekawe. Po tych fragmentach, które słyszałem, tam ma właśnie na YouTubie taki krótki jakby wywiad jest z nim, a także on czyta troszeczkę tych powieści tam. No naprawdę, rewela. Polecam wszystkim.
No proszę, no osobiście nie miałem przyjemności zapoznania się z tym filmikiem, o którym mówisz, to może zapodasz no jakoś
właśnie,
tam coś.
Właśnie tak. Tam będzie w linkach. No wystarczy wpisać Michał Witkowski i po prostu wszędzie jest, tak? Pierwsza strona michałwitkowski.pl, jedno słowo jakoś tak. A może właśnie coś przed programem zapuszczę, żeby tak nie nudzić.
To by było nie... Jakąś muzyczkę, jakieś nagranko, coś?
Jasne. Tak myślę, że coś właśnie zaraz tutaj zmajstruję, żebym mógł właśnie odkaszlnąć, bo taka dzisiaj będzie audycja bardzo kaszląca, ale lepsza taka niż się poddać. Nie ma co się poddawać, prawda?
Pewnie. No to kaszlak jesteś dzisiaj, ale widzicie, Kuba się nie poddaje. Choćby śnieg, choćby mróz, choćby...
ból gardła, to on idzie naprzód i nagrywa.
Tak. Ja mam taką pocieszającą statystykę, którą miałem przeczytać. Właśnie opublikowano tutaj duże zamieszki w USA. Nie wiem, czy doszła do Polski. Słuchajcie. Ktoś policzył tutaj, to są fakty. Nie powiem, że autentyczne, bo bym zabrzmiał jak w sandałach i w skarpetkach, ale 85 ludzi na świecie, słuchajcie, ma tyle majątku, co 3,3 biliona, czyli 50% populacji całego świata.
A, myślałem, że tyle, co cała reszta, bo taką podałem ostatnią informację, ale jak widać mylną.
Nie, ale to jest po prostu mnie zwaliło z nóg, bo tutaj naprawdę ludzie zaczęli serio rozmawiać o tym. 85 osób ma tyle samo majątku, co połowa całego świata. 3,3 biliona ludzi. Ten totalny ich wealth to wartość ich. Dziwne, co? W dziwnym świecie żyjemy.
No można powiedzieć, że z jednej strony jak sobie zapracowali, to mają, a z drugiej, no kurde, coś za dużo taki jeden ma. To takie dziwne, no mamy jedną tą ziemię, ograniczone są zasoby, wszystko, a tu się zjawia jakiś Rockefeller, no i okazuje się, że do niego należy wszystko, bo on ma i banki, on ma wszystkie banki, a wszystko należy do banków w rezultacie, wszystkie korporacje, nie?
Komedia, co? Ale 3,3 biliona ludzi. To po prostu Chiny, Indie i jeszcze po prostu cała Europa i jeszcze więcej, tak, ludzi i po prostu 85 osób, które... Może tak by zrobić jakąś taką listę tych osób i zacząć je porywać albo coś. Cholera, nie wiem.
No ale widzisz, z drugiej strony jak ktoś wpadnie na pomysł, żeby zorganizować jakąś akcję i zbierać kasę na potrzeby różne, na przykład na urządzenia medyczne. No oczywiście mówię o Jurku. Jurek, ostatnio też taki temat, bo na Jurka wszyscy są źli, bo wyobraź sobie, że ten, nie waham się tego użyć słowa, ta menda wstrętna ma mieszkanie i 115 metrów w luksusie żyje za to, co z orkiestry
mieszka. Swoje ma? Swoje, ma. Swoje skór.
Ale swoje stary,
na własność, takie wiesz, akt notarialny, własne chamstwo to.
Nie, no tam jakieś kredyty, coś, ale słuchaj, no. Pokazywał Javire, stary, obrazy same warte tyle. Skąd on tą kasiorę ma?
A kuchenkę normalnie, kuchnię ma normalnie tam gaz, prąd też, tak?
Stary, okap, ja sprawdziłem, ja nura do internetu patrzę, przyuważyłem, że ma drogi okap, słuchaj, sam ten okap kosztuje 8 tysięcy.
Kurde.
I to jakby, i to przesądziło, że no nie będę ukrywał, znienawidziłem go. No.
To takie mity, niby taki okap. Punkowiec, wiesz, rock'n'rollowiec, przecież my punkowcy biedni jesteśmy, zawsze byliśmy biedni, nie? Zawsze ostatnie te, wiesz, glany się dawało, sznurówki podarte, nie było jednego koloru, to się czarno-czerwone nosiło, jako starzy anarchiści. A te se kupuje mieszkania, to jest komercja, to wszystko jest, wiesz.
No Kuba, ja powiem ci tak szczerze ci powiem, we mnie jest po prostu taka zwyczajna zawiść. Mnie to denerwuje po prostu, że on tak, wiesz, se żyje, bo słuchaj, ja tyle pracuję, praktycznie bardzo mało osiągnąłem, a on, patrz, tam wejdzie, popajacuje, pajaca poświruje i taką kasiorę ma, takie mieszkanie, takie luksusy. Nie, denerwuje mnie, to denerwuje.
To prawda. Dobra, włączam coś, bo muszę się odkasznąć, bo już padam, stary. Nie wiem, jak to dzisiaj pójdzie. Dzięki, trzymaj się, uścisk.
Trzymaj się, dzięki. Zdrowo.
No, hej.
Reczka.